radiowo-internetowe studium biblijne.
Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Wcielenie jako uniżenie Chrystusa, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Nasze ostatnie spotkanie poświęciliśmy tajemnicy słowa, które było u Boga, które było Bogiem. Czytając prolog Ewangelii według świętego Jana, prolog, w którym doszukaliśmy się najstarszych warstw, zastanawialiśmy się nad Jezusem Chrystusem, który przed wcieleniem, które dokonało się w chwili zwiastowania, był u Boga, który był Bogiem. Wszystko to, ale i wcześniejsze wykłady poświęcone osobie Jezusa Chrystusa mogą nasi słuchacze znaleźć na stronie internetowej radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejsze spotkanie ponownie przenosi nas do zakończenia prologu, gdzie czytamy: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Autor czwartej Ewangelii wyraźnie podkreśla, że przedmiotem wcielenia jest Słowo. Rzecz jasna, że przyjście Syna Boga Słowa różni się od zwykłego, naturalnie poczętego człowieka, którego przecież nikt nie pyta, czy chce zaistnieć, czy też nie. To, że Syn stał się człowiekiem, Syn Boży stał się człowiekiem, jest wynikiem misji, którą otrzymał od Ojca jako posłany przez Niego. Oznacza to, że Bóg zwraca się ku nam w swoim Słowie, które od Niego wychodzi.
Tymczasem Jezus jest pytany. Czy można powiedzieć, że Bóg pytał swojego Syna o gotowość, o wcielenie?
Bardzo wyraźnie pisze o tym apostoł Paweł we wspominanym ostatnio liście do Filipian. Paweł zapisze, że, przeczytajmy ten fragment z listu do Filipian z drugiego rozdziału, Paweł zapisze, Chrystus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Apostoł Paweł opiera się na jakimś wczesnochrześcijańskim hymnie, a zatem na wierze Kościoła, tak bardzo bliskiego wydarzeniu Jezusa. Wydaje się, powiedzieliśmy to ostatnio, że Paweł opiera się na wierze Kościoła efeskiego, a zatem wierze Kościoła, który powstał i dojrzewał tak dzięki Pawłowi, ale i dzięki Janowi, dzięki umiłowanemu uczniowi Pana. Paweł przekazuje, można powiedzieć, swoją ulubioną myśl, którą odnajdziemy także w liście do Koryntian, że Jezus, chociaż był bogaty, pisze Paweł w drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale, Jezus, chociaż był bogaty, stał się dla nas ubogi. Warto zwrócić uwagę, że Paweł pisze do Filipian, prosząc ich, aby żyli w jedności, w zgodzie, aby odsunęli na bok wszelkie waśnie, rozłamy, osobiste pragnienia, ambicje, dumę, żądzę wynoszenia się nad innych. Paweł prosi ich, aby mieli serce pokorne, zwrócone ku bliźnim z chęcią pomocy, bo to stanowi istotę życia w Chrystusie. Jako przykład podaje im właśnie Jezusa Chrystusa. Przekaz tego tekstu zawiera niezwykłe bogactwo. Bogactwo o wiele większe niż w przekładzie, który daje nam przekład polski. Spróbujmy dzisiaj dotknąć tylko kilku kluczowych kwestii. Przeczytajmy wers po wersecie tego fragmentu listu do Filipian, a znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy Jezus sam z własnej woli przyszedł na świat.
Apostoł zatem stwierdza, że Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem.
Greckie wyrażenie hyparchein Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako istnieje, istnienie, Jezus istniejąc. Określenie takie opisuje, kim ktoś jest w swojej istocie. Co jest w tym kimś, czymś, co się nie zmienia, co posiada człowiek w sposób niepowtarzalny, a ponadto taki, że nie może mu to być zabrane. Wyraża to greckie wyrażenie wrodzoną, niezmieniającą się i nie dającą się zmienić charakterystyczną cechę człowieka, która mimo wszystkich zewnętrznych oddziaływań, okoliczności, zawsze pozostaje taka sama. Zatem Paweł rozpoczyna hymn o Chrystusie od twierdzenia, że Jezus jest w swej niezmiennej i niepodlegającej żadnym zmianom istocie Bogiem. Jezus jest Bogiem. On istniejąc jako Bóg. Dalej Paweł pisze, że Jezus istniał w postaci Bożej. Jezus istniejąc w postaci Bożej. Paweł używa tu kolejnego ważnego greckiego terminu morfe. Morfe, postać. Istnieją dwa greckie słowa na oznaczenie słowa postać. Są to morfe i schema. Oba te terminy określają postać, chociaż nie oznaczają dokładnie tego samego. Słowo morfe opisuje niezmienną, istotną postać czegoś. Zaś słowo greckie schema określa postać zewnętrzną, zmieniającą się z czasem i też zależną od sytuacji. Na przykład naszą morfę jest to, że jestem człowiekiem. Ale schema człowieka to jego zewnętrzna postać, która ulega ciągłej zmianie. Nasza postać morfę nigdy się nie zmienia, zawsze będę człowiekiem. Ale nasza postać schema jest w ciągłej przemianie. Paweł na określenie postaci Jezusa używa terminu morfe. Znaczy to tyle, że Jezus jest w niezmiennej postaci Bożej. Istotą Jezusa, jego niepodlegająca zmianom postać jest boska. Jakkolwiek jego zewnętrzna schema mogłaby ulegać zmianom, to Jezus w swej istocie i postaci jest Bogiem. Paweł pisze, że Jezus będąc Bogiem cieszy się takim samym autorytetem jak On. Jest również Panem całego świata. Będąc zaś Panem, będąc równy Bogu, sam decydował nie tylko o wszystkim i o wszystkich, ale nade wszystko sam decydował o samym sobie. Chrystus jako prawdziwy Pan, równy Bogu, nie mógł podlegać nikomu. Jego istnienie w postaci Bożej jako Pan dawało mu absolutną niezależność i zawsze całkowitą wolność. Wolność wyboru, wolność wszystkiego. Nikt nie mógł zmusić Chrystusa jako Pana do jakiejkolwiek zmiany w przedczasowym sposobie istnienia. Stało się to, Jezus zmienił swój sposób istnienia, gdyż jako Pan w sposób całkowicie wolny tak postanowił. Wybrał drogę całkowicie innego sposobu istnienia niż wszystko, co charakteryzowało jego dotychczasowe istnienia. Wybrał drogę wcielenia, wybrał drogę ogołocenia.
Podobne wskazania można znaleźć w innych listach apostoła Pawła.
Aby zrozumieć, że nie tylko list do Filipian w ten sposób ukazuje osobę Jezusa, można otworzyć także list do Kolosan. Tam czytamy, Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. W Kolosach i terenach pobliskich temu miastu pojawiali się gnostycy, fałszywi nauczyciele. Twierdzili oni, że materia była złem, a duch dobrem. Utrzymywali, że materia była wieczna i z tej materii będącej złem został stworzony świat. Uważali, że Bóg był duchem dobrym, a materia złem. A zatem prawdziwy Bóg, mówili gnostycy, nie mógł dotknąć materii, dlatego też nie mógł sam być stworzycielem, twierdzili fałszywie. Wierzyli, że Bóg wysyłał serię emanacji, z których każda kolejna była coraz bardziej oddalona od Boga, aż wreszcie ostatnia z nich była tak odległa, że mogła ona dotknąć materii i stworzyć świat. Co więcej, wskazywali, że w miarę oddalania się tych emanacji od Boga stawały się one coraz bardziej nieświadome Jego istoty. Najdalsze z nich wykazywały już nie tylko nieświadomość, ale również wrogość w stosunku do Boga. Stąd też owi fałszywi prorocy doszli do wniosku, że emanacja, która stworzyła świat, była zarówno nieświadoma, jak i wrogo nastawiona do prawdziwego Boga. Konsekwencją takiego rozumowania było uznanie, że Jezus Chrystus nie był kimś wyjątkowym. Owi gnostycy uważali, że Jezus jest jedynie jedną z emanacji Boga. Zajmował wysokie miejsce wśród tych emanacji, mógł być nawet kimś najwyższym, ale był tylko emanacją. Owe fałszywe prądy u początku chrześcijaństwa odrzucali człowieczeństwo Jezusa, no bo przecież ciało było czymś złym. I Paweł pisze list do Kolosan, aby się przeciwstawić takim poglądom. W tym liście stwierdza, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Dokładnie w tekście greckim użyte jest słowo eikon. Jezus jest ikoną Boga niewidzialnego. Można powiedzieć, Jezus jest odbiciem, jest wiernym obrazem Boga, którego nie możemy zobaczyć. Jest Jego objawieniem. Używając takiego określenia, wskazując, że Jezus jest doskonałym objawieniem Boga, Paweł podaje, że chcąc widzieć i wiedzieć, jaki jest Bóg, musimy spojrzeć na Jezusa, który dokładnie reprezentuje Boga pod postacią, jaką człowiek może zobaczyć. Jezus to prawdziwy Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Paweł jednak w liście do Filipian zapisze, że będąc Bogiem, będąc w niezbywalnej postaci Boga, Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale ogołocił się, przyjąwszy postać sługi.
Paweł zapisze, że Jezus był równy z Bogiem, ale On, jak czytamy w liście do Filipian, z własnej woli wyrzekł się tego dla dobra człowieka. Wyrzekł się tej równości. Ale pamiętajmy, że Paweł podkreśla istotną niezmienność boskości Jezusa Chrystusa. A zatem to Jezus postanowił, to Jezus, zapisze święty Paweł w liście do Filipian, ogołocił samego siebie. Użyte w naszym liście do Filipian greckie słowo kenoo dosłownie oznacza opróżnić. W ten sposób Grecy określali czynność wyjmowania przedmiotów z pojemnika, dopóki ten nie stanie się pusty. W ten sposób jako kenoo określono czynność wylewania wody ze zbiornika, aż w tym zbiorniku nic nie pozostanie. Czasownik kenoo, grecki czasownik, oznacza ogołocić, zniszczyć. Popatrzmy, aby wyjaśnić ofiarę wcielenia. Paweł używa bardzo obrazowego słowa. Jezus z własnej woli, bez przymusu, porzucił radość, pokój, porzucił chwałę boskości po to, żeby stać się człowiekiem. Można powiedzieć, on opróżnił się ze swej boskości, aby przyjąć na swe barki brzemię człowieczeństwa. Można powiedzieć, że Chrystus zniszczył siebie, ogołocił siebie. Był to całkowicie dobrowolny akt, dzieło Boga. Jezus sam aktem swojej woli ogołocił, opróżnił, można powiedzieć, zniszczył siebie. Dzięki ofierze wcielenia możemy patrzeć na tego, który będąc Bogiem, przeżywał tak jak my głód, niepokój, gorycz łez, czy wreszcie śmierć. Był jak my, oprócz grzechu. Ten, który był bogaty, dla nas stał się ubogim. Jezus nie wyrzekł się przymiotu boskości, co raczej wyrzekł się godności równej Bogu. Jezus nie wyrzekł się, nie zmienił naturę Boga na naturę człowieka.
Będąc Bogiem, Jezus przyjął postać sługi.
Słowo określające postać brzmi morfe. Morfe to znaczy niezmienna istota, powiedzieliśmy sobie. Coś, co przynależy do osoby, coś, powiedzieliśmy, co jest niezbywalne. A zatem Paweł, pisząc, że Jezus przyjął postać człowieka, podkreśla, że przyjęcie przez Jezusa postaci ludzkiej nie było udawaniem czy pozorem, ale rzeczywistością. Jezus stał się prawdziwym i autentycznym człowiekiem. Jezus stał się człowiekiem realnie i prawdziwie. Sam z własnej woli dobrowolnie podjął ludzki los. Nie przestał jednak być Bogiem. Można powiedzieć, że Chrystus objawił naturę Bożą w naturze człowieka, w naturze przy Paweł niewolnika. Chrystus dobrowolnie przyjął absolutną zależność i podporządkowanie, stąd apostoł Paweł używa greckiego wyrażenia morphe dulu, przyjął postać sługi. Wyrażenie to podkreśla uniżenie Chrystusa. Chrystus dokonał niesłychanego ograniczenia wszystkich swoich dotychczasowych uprawnień. Przez świadomą i dobrowolną rezygnację z tego, co dotąd posiadał, Jezus stał się niejako nadzwyczajnym niewolnikiem. Stało się to z Jego wyboru, którego dokonał całkowicie świadomie i dobrowolnie.
Paweł zapisze, iż Jezus stał się podobnym do ludzi i w zewnętrznym przejawie uznany został za człowieka.
Pisząc, że Jezus stał się podobnym do ludzi, apostoł narodów używa greckiego czasownika, który opisuje stan, który nie jest trwały. Paweł używa czasownika, który wyraża proces stawania się, opisuje fazę zmiany, która jest całkowicie rzeczywista, ale i przemijająca. A zatem apostoł podkreśla, że Jezus stał się człowiekiem, ale w swojej istocie jest Bogiem. Przez określony czas był człowiekiem. Jego człowieczeństwo było całkowicie rzeczywiste, ale też czymś, co przeminęło. Jego boskość była również całkowicie rzeczywista, ale trwa na wieki. Zapisze apostoł narodów, że Jezus stał się podobny ludziom. Występuje tu wspominany już grecki termin schema, którego sens polega na tym, że określa cechę nietrwałą. Możemy powiedzieć, Jezus pojawił się w postaci sługi, jako prawdziwy człowiek, jako sługa. Był to jednak dla Niego etap przejściowy, do którego przyszedł ze swej boskości i z którego do swej boskości powrócił. To niewyobrażalna ofiara prawdziwego Boga. Paweł kreśli rzeczywistość boskości i rzeczywistość prawdziwego człowieczeństwa Chrystusa. Jest to niezwykła ofiara Chrystusa, który odrzucił swoją boskość i przyjął postać człowieka. Nie umiemy wyjaśnić, jak to się stało. Jest to tajemnica, ale tajemnica, można powiedzieć, wielkiej miłości. Nie potrafimy w pełni jej pojąć, możemy ją jedynie doświadczać i wielbić, jedynie, a może raczej aż. Bóg pozwala nam doświadczyć swojej tajemnicy, pozwala nam ją wielbić.
Chrystus z własnej woli, będąc Bogiem, ogołocił się i przyjął postać sługi. Stał się podobnym do ludzi, został uznany za człowieka. Zasadnym zatem jest postawienie pytania, czego pozbawił się Chrystus?
Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Na przestrzeni wieków różni komentatorzy udzielali różnych odpowiedzi. Począwszy od czasów ojców Kościoła, w różny sposób odpowiadano na pytanie, na czym polega ogołocenie, czego Chrystus w ofierze wcielenia pozbawił siebie. Spróbujmy spojrzeć, dotknąć tylko kilku opinii, a potem spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czego pozbawił się Chrystus w momencie, w chwili wcielenia. Dla ojców Kościoła kenoza Chrystusa, ogołocenie Chrystusa polega na wcieleniu. Oto Chrystus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, stał się niewolnikiem, stał się poddanym i był rozpoznawany tylko jako człowiek. Czy jednak tylko stanie się człowiekiem jest tym uniżeniem? Chyba w wydarzeniu wcielenia się Chrystusa można odczytać coś więcej. W kolejnych wiekach inaczej patrzono na to poniżenie, uniżenie się Chrystusa. Wskazywano, że przez wcielenie Chrystus pozbawił się swoich dotychczasowych boskich atrybutów, takich jak chwała, potęga, wiedza, wszechobecność. Chrystus poświęcił swoją wieczną i boską tożsamość dla ludzkiego istnienia. Był widziany i uznany tylko za człowieka. Tak go postrzegali inni ludzie. On, będąc człowiekiem, posiadał więcej niż człowieczeństwo. On kontynuował posiadanie natury Bożej, ale ludzie widzieli w nim tylko człowieka. Inni dodają, że tą kenozą było także poddanie się mocom kosmicznym. Chrystus zrezygnował ze swej niebieskiej egzystencji i przyjął ograniczenia bytu ludzkiego. Wyraziło się to upokorzeniem się i poddaniem jako niewolnika mocom niebieskim, które są przeciwne Bogu i człowiekowi. Współcześnie wielu komentatorów dodaje do tych wcześniejszych wskazań podkreślenie śmierci Jezusa. Zatem to uniżenie, owa kenoza Chrystusa, to wcielenie, to nade wszystko śmierć Jezusa ze wszystkimi jej aspektami ofiary i niesprawiedliwości. Śmierć tą, to uniżenie, przekazuje Izajaszowa pieśń o słudze Jahwe. Oto sprawiedliwy musi cierpieć. Co więcej, nierozpoznany, cierpiący, sprawiedliwy akceptuje swój los. W tym wszystkim Chrystus stał się solidarny z ludźmi. A wszystko to dokonało się z Jego wolnej, niczym nieprzymuszonej woli. Uniżenie się Chrystusa jest rezultatem wolnej i tajemniczej decyzji Chrystusa. Decyzji objawienia się nie jako Kyrios, Pan, ale jako Dulos, jako niewolnik ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Można odczytać to uniżenie się Chrystusa jako samo upokorzenie się.
Wydarzenie wcielenia jest niewątpliwie dobrowolnym aktem samo upokorzenia się Chrystusa. Chrystus sam się upokorzył, a nie został upokorzony. Inaczej stanie się w drugiej części listu do Filipian z jego wywyższeniem, którego dokona Bóg. To Bóg wywyższy Chrystusa ponad wszystko. Mówiąc jednak o uniżeniu się Chrystusa, apostoł Paweł podkreśli, że Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. To posłuszeństwo Jezusa należy tu widzieć w kategoriach pełnienia woli Ojca. Jezus stwierdza: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał. Jednak wydaje się, że mówiąc o posłuszeństwie, o którym pisze list do Filipian, można pójść dalej. Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, nie tylko Bogu, nie tylko spełnił wolę Boga, ale także był posłuszny, był poddany ludziom. On bowiem przyjął postać sługi, niewolnika. Stał się posłusznym względem Boga Ojca, ale i ludziom. Marek zapisze: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Chrystus zatem przyszedł, aby służyć Bogu i człowiekowi. Chrystus podporządkował się Bogu i człowiekowi, przyjmując śmierć krzyżową. Śmierć, która wyraża najwyższy stopień posłuszeństwa, śmierć krzyżowa, która wyraża największe upokorzenie. Za taką bowiem w rzymskiej starożytności uważana była kara śmierci. Mówiąc zatem o uniżeniu Chrystusa, należy myśleć o Jego wcieleniu, o Jego dobrowolnej rezygnacji z chwały boskiej, o Jego uznaniu za człowieka, postrzeganiu jedynie jako człowieka i całym życiu, które wiódł jako człowiek, o Jego przyjęciu śmierci, choć przecież jako Bóg nie musiał doświadczać cierpienia śmierci. Uniżenie Chrystusa sługi to śmierć krzyżowa, która jest najbardziej upokarzająca.
Ofiara wcielenia, uniżenia jest niejako wzorem i wskazaniem dla każdego z nas.
Kreśląc ten fragment listu do Filipian, drugi rozdział, Paweł pragnął wyjaśnić adresatom listu, by nie prowadzili życia, w którym panuje niezgoda, szukanie siebie, pycha. Dlatego pisze im o Jezusie, który uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Szczególnymi cechami życia Jezusa były Jego poniżenie, posłuszeństwo, negacja samego siebie. Jezus nie pragnął dominować, ale chciał służyć. Nie pragnął realizacji własnej drogi, ale drogi Bożej. Nie chciał siebie wywyższać, ale porzucił własną chwałę dla dobra człowieka. Tę samą myśl wykazuje sam Chrystus. Ten, kto się poniża, będzie wywyższony. Samolubstwo, egoizm niszczą nasze podobieństwo do Chrystusa i naszą wspólnotę z drugim człowiekiem.
Uniżenie bowiem Chrystusa sprawiło Jego wywyższenie.
No właśnie. Apostoł Paweł w drugiej części hymnu, warto potem otworzyć list do Filipian na drugim rozdziale, Paweł w drugiej części hymnu pokazuje właśnie to wywyższenie Chrystusa przez Boga Ojca. Samo wyrzeczenie się Jezusa Chrystusa przyniosło mu potem wielką chwałę. Bóg daje mu imię ponad wszelkie imię. Pamiętać należy, że w tradycji Starego Przymierza nadawanie imienia jest oznaką nowego etapu ludzkiego życia. Nowe imię to znak nowego czasu życia. Tym nowym imieniem Jezusa jest imię Pan. Jezus jest Panem. Jezus to Pan Jezus. Pan w tradycji greckiej oznacza właściciela lub mistrza. Pan to oficjalny tytuł w tradycji starożytnej cesarzy rzymskich. Pan nade wszystko to greckie imię jedynego Boga Jahwe. A zatem, gdy Jezus zostaje nazwany Kriosem, Panem, oznacza to, że jest mistrzem, władcą, Panem życia, królem królów, Panem panujących. Jest Panem, jest Bogiem. Formuła ta to najstarsze credo Kościoła. To najstarsze credo to wyznanie Jezus Chrystus jest Panem.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Jak brzmiała najstarsza formuła credo w Kościele? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.